Witam Was wszystkich serdecznie, zwłaszcza w tym tak szczególnym dniu dla tej grupy ludzi. Zaraz o nich troszeczkę coś powiem. To kazanie nie będzie w ogóle dotyczyło chrztu, dlatego że skoro już podjęliście się tego zadania, podjęliście tą decyzję, to znaczy, że wiecie, co robicie. Czyli pewne rzeczy zostały wypowiedziane wcześniej, dlatego tematem chrztu nie będziemy się zajmować, ale kolejnym krokiem. Dlatego otwórzcie sobie list świętego Pawła do Galacjan, trzeci rozdział od 25 wersetu. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I czytamy dalej. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Tu na samym początku chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście niektóre osoby mogą się dziwnie poczuć, przynajmniej połowa osób zebranych tutaj, dlatego że Pismo Święte was, drogie siostry, kobiety, nazywa synami. Synami, ale nie ma co się tutaj obruszać czy obrażać, bo jest też fragment z Pieśni nad Pieśniami, gdzie z kolei mężczyźni nazywani są oblubienicą. Więc jakby jest porówno. I teraz przejdziemy do słowa. W tym słowie jest napisane, że kiedy, zanim narodziliśmy się na nowo, byliśmy tak naprawdę niewolnikami. Byliśmy jakby pod zakonem. Byliśmy osobami, które rzeczywiście ulegały grzechowi, popełniały te grzechy, ale jest też pewien moment, gdzie tak jak każdy z was, przynajmniej mam taką nadzieję, że większość z was, a na pewno ci, którzy dzisiaj będą chrzczeni, podjęli decyzję o narodzeniu się na nowo, o pójściu za Panem Bogiem. Jest tutaj napisane, że osoby, które rzeczywiście oddają mu się całkowicie, którzy są ochrzczeni, podjęli tą decyzję, są nazwani synami Bożymi. I też mamy napisane w podobnym fragmencie w liście świętego Pawła do Rzymian, to sobie też otworzę. W 8 rozdziale od 14 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli to samo, co było napisane w liście świętego Pawła do Galacjan. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I to jest niesamowity fragment, dlatego że ten fragment tak naprawdę mówi o Twoim i moim położeniu, czy tożsamości w Bogu, jaka jest. On tu Ciebie nazywa nie tylko dzieckiem Bożym, nie tylko synem, ale nazywa Ciebie współdziedzicem z Jezusem Chrystusem. To jest niesamowita pozycja, niesamowite stanowisko i to jest chyba coś, o czym chyba często zapominamy, dlatego że nie ma co ukrywać, część z nas, a może nawet i większość, kiedy modli się, nawet modli się używając określenia w stosunku do Pana Boga Ojcze, nawet w naszej modlitwie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? Czy dzisiaj nawet śpiewaliśmy. Ale czy kiedyś zadałeś sobie pytanie, co wiąże się z tym, że Ty jesteś Synem Bożym? Że Ty jesteś współdziedzicem z Jezusem Chrystusem. Że Ty masz jakby określoną tożsamość. Bo kiedy czytamy kawałek dalej, jest napisane, że całe stworzenie czekało z utęsknieniem i wzdychało na objawienie się Synów Bożych. Na objawianie się Synów Bożych. I nie wiem, czy wiecie, drodzy, którzy się dzisiaj chrzcicie, że jesteście odpowiedzią na wołanie całego stworzenia i wzdychanie, żeby się w końcu objawili kolejni synowie Boży. Amen. Amen. I tutaj w tym słowie czytamy też, że Duch Święty, który zamieszkuje naszego ducha, razem z Nim współdziała i poświadcza, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak, czyli poświadczenie tego, że jesteś dzieckiem Bożym, zależy od Ducha Świętego, który współdziała razem z Twoim duchem. Od tego zależy Twoja tożsamość. I jest taki jeszcze jeden fragment w objawieniu Jana, gdzie diabeł, jest napisane, oskarżyciel braci, stoi przed tronem Bożym i nieustannie oskarża wybranych. Nieustannie oskarża. Ale też jest napisane w tym liście Pawła do Rzymian, kawałek dalej, jak przeczytacie, czy też w pierwszym liście Jana, że Jezus jest nazwany naszym wstawiennikiem i orędownikiem, który z kolei cały czas stoi za swoimi wybranymi i wstawia się za nimi. Wstawia się za nimi. Także widzicie, są jakby dwie jakby osoby. Diabeł, który nieustannie dzień i nocą oskarża, i Jezus, który nieustannie wstawia się za nami. I teraz pytanie, jak długo Jezus będzie wstawiał się za tobą i za mną? Czy w nieskończoność? To jest bardzo ważne pytanie. Czy Jezus w nieskończoność będzie się za tobą i za mną wstawiał? I odpowiedzią jest właśnie Duch Święty. Tu jest napisane, że ten to Duch, Duch Święty, świadczy wespół z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli dopóki Duch Święty potwierdza, że ty należysz do Niego, tak długo Jezus ma jakby podstawę do tego, żeby ciebie bronić. Jest tutaj napisane, że On woła, teraz w którym to wersecie było, że On woła, Duch Święty, Abba Ojcze. Woła Abba Ojcze. I chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie taką scenę, przyrównując diabła do oskarżyciela, w sensie prokuratora, taką sprawa sądowa troszeczkę. Jezusa, który jest naszym adwokatem i Ducha Świętego, który w tym przypadku jest świadkiem. I to jest świadek, który, bez którego tak naprawdę, gdyby nie on, gdyby nie poświadczał naszej tożsamości przez to, że nieustannie woła Abba Ojcze, to tak naprawdę Jezus nie miałby podstawy do tego, żeby bronić nas przed oskarżeniami diabła. Więc cały klucz tak naprawdę w chodzeniu z Panem Bogiem to jest dbać o swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie, aby Duch Święty miał podstawę do tego, żeby rzeczywiście nieustannie wołać Abba Ojcze. I tak długo, jak Jezus będzie ciebie bronił, tak długo diabeł kompletnie nic nie może zrobić. Więc teraz pytanie, czym jest twoja tożsamość? I to jest to, o czym mówiliśmy na początku. Twoją tożsamością jest bycie dzieckiem Bożym, współdziedzicem z Jezusem Chrystusem, dosłownie mówiąc, Synem Bożym. I czy kiedyś w ogóle patrzyłeś na siebie właśnie w taki sposób, że jesteś Synem Bożym? Siostry drogie, też jesteście Synami Bożymi. Amen. Pastor powiedział. Także chciałbym, abyśmy bardziej skupili się na tym, czy jesteśmy świadomi naszej tożsamości. Od tej tożsamości tak naprawdę zależy wszystko. Zależy nawet nasze życie modlitewne. O co się modlimy, jak się modlimy, o jakie rzeczy się modlimy. Od tego zależy, czy my będziemy wchodzić też w określonym autorytecie. Bo jednak, kiedy modlisz się, kiedy zabiegasz do Pana Boga o pewne rzeczy, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale czasami jest tak, że modlimy się, może to zabrzmi troszeczkę kontrowersyjnie, czasami modlimy się o niektóre rzeczy niepotrzebnie. O niektóre rzeczy modlimy się zupełnie niepotrzebnie. Ja nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym właśnie w taki sposób. Że właśnie po to mamy Ducha Świętego, przecież On jest nam dany, tak, przez Jezusa, został nam dany, żeby z nami współpracował, żeby współdziałał z naszym duchem, bo jednak też jest napisane, że my czasami nie wiemy, jak się modlić, a On nas wspiera w naszej niemocy, w niewysłowionych westchnieniach i On jakby woła za nas. Że czasami jest tak, że ty nie wiesz, jak masz się pomodlić, o co masz się pomodlić, może jesteś w pewnej rozterce, ale zapominasz o tym, że z racji twojej nowej tożsamości, tożsamości Syna Bożego, masz Ducha Bożego, który i tak cały czas woła. Więc nawet jak ty nie wiesz, jak masz wołać, to masz Ducha Świętego, który woła za ciebie. Mało tego, i w momencie, kiedy dopóki On woła, tak długo Jezus wstawia się za tobą i dzięki temu diabeł nie może nic tobie zrobić. To jest pewna obietnica dla ciebie i dla mnie, jako dla synów dzieci Bożych. I kiedy patrzymy na to, że jesteśmy współdziedzicami z Jezusem, wiemy też, że kiedy Jezus odchodził, powiedział, że będziemy robić rzeczy nawet większe niż te, które On robił. Tak? No tak przynajmniej powiedział. Mówię przynajmniej, bo póki co różnie to wygląda. Różnie to wygląda. I teraz chciałbym, żebyście sobie przestudiowali życie Jezusa Chrystusa, jak ono wyglądało. Bo nie ma co ukrywać, kiedy zaczniecie sobie spisywać może, przeglądać te wszystkie cuda, uzdrowienia, które robił Jezus, okazuje się, że kiedy Jezus powiedział, że będziemy robić większe rzeczy niż te, które On robił, to nagle okazuje się, że chyba nawet nie dosięgamy do tego, co Jezus robił. Tak? Powiedzmy sobie szczerze, ile z nas ostatnio ktoś widział osobę, która odzyskała wzrok? Ile z nas ostatnio widział jakąś osobę, która wstała z wózka inwalidzkiego? Ile z nas ostatnio ktoś widział jakąś osobę, która może została wskrzeszona z martwych? Tak? Nie mówię o tym, żeby jakoś teraz nas potępić, tylko chodzi o to, że część z rzeczy wynika tak naprawdę z Twojej i mojej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Że my pewne rzeczy jakby mamy zagwarantowane i czasami jest tak, że poświęcamy za dużo czasu na modlitwę o rzeczy, które są już zagwarantowane. Które są już zagwarantowane. Bo kiedy Jezus umierał na krzyżu, On wypowiedział bardzo ważne słowa. Wykonało się. Tak? Wykonało się. I poprzez swoje zmartwychwstanie pokazał, że śmierć, a w związku z tym każda inna choroba, inne rzeczy nie będą jakby panowały czy królowały nad człowiekiem. I to jest jakby nasza tożsamość, którą my mamy w Jezusie Chrystusie. I dlatego często modlimy się o rzeczy, czy nawet robimy specjalne spotkania modlitewne w jednej określonej intencji i nawet mnożymy te spotkania, jakbyśmy myśleli, że ilością godzin spędzonych na modlitwie Pana Boga przekonamy do czegoś. Kiedy Pan Bóg mówi, słuchaj, ale to już od dawna jest zrobione. Odpowiedź już była dawno. No pamiętacie historię syna marnotrawnego i brata syna marnotrawnego. Że kiedy brat syna marnotrawnego przyszedł do ojca i powiedział, mi nigdy nie dałeś, nawet koźlęcia, żeby mógł sobie ze swoimi przyjaciółmi, nie wiem, pobalować, zrobić jakiekolwiek przyjęcie. I co powiedział ojciec? Synu, no ale to wszystko należy do ciebie. Ty nie musiałeś w ogóle prosić, to wszystko należy do ciebie. Wystarczyło po prostu podejść i wziąć. I to jest twoje i moje powołanie, to jest twoje i moje dziedzictwo. Że mamy pewne rzeczy zagwarantowane przez Ojca dzięki Synowi, który umarł na krzyżu, który powiedział, wykonało się i my pewne rzeczy przychodzimy i po prostu bierzemy. A czasami spędzamy całe godziny na modlitwach o rzeczy, gdzie Bóg mówi, słuchaj, ale to już dawno zostało wykonane. Odpowiedź już dawno przyszła. Przecież Ty nazywasz się moim synem. Ty masz pewne przywileje, Ty masz pewne prawa, z których Ty dzisiaj możesz korzystać. I pamiętaj, że Ty masz cały czas Ducha Świętego, który nieustannie nawet potwierdza Twoją tożsamość. Więc nie dopuść do tego, aby Twoja tożsamość kiedykolwiek została naruszona albo zachwiana, dlatego że w tym momencie, kiedy dopuścisz do tego, diabeł zaczyna rzeczywiście rzucać wobec Ciebie różne oskarżenia, mówi Tobie, słuchaj, nie dasz rady, nie podołasz. Po co ty się modlisz? Jaki jest sens w ogóle w tej modlitwie? Zobacz, na pewno nie zostaniesz wysłuchany. I w tym momencie ty zaczynasz przyjmować te kłamstwa. Zaczynasz przyjmować te kłamstwa. W ogóle zapominając o tym, że twoją tożsamością jest tożsamość Syna, który też ma Ducha Świętego, który ma za zadanie, kiedy ty nie wiesz, jak się modlić, wstawiać się za ciebie. I to jest coś, co my często jakby ignorujemy, że mamy Ducha Świętego, który za nas się też modli. Więc wyobraźcie sobie sytuację, skoro macie Ducha Świętego, który za was wstawia się nieustannie, jest napisane nieustannie, macie Jezusa, orędownika, który też nieustannie wstawia się za wami przed Ojcem, no to jakim cudem ty czy ja myślimy, że zrobimy pewne rzeczy lepiej niż oni, mnożąc godziny spotkań modlitewnych, skoro pewne rzeczy są po prostu zagwarantowane. Tu jest napisane, że On współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi i warunek. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I teraz pytanie do Ciebie, czy jesteś powołany? Czy jesteś powołany? Czy czujesz się powołany? Czy czujesz się powołany? Czy czujesz się wezwany przez Pana Boga? Bo jeżeli siedzisz tutaj na tym miejscu, przynajmniej mówię, zwracam się do tych ubranych na biało-szaro. Skoro siedzisz na tym miejscu, to znaczy, że przyjąłeś pewne powołanie. Przyjąłeś pewne powołanie. A to oznacza, że odkąd przyjąłeś Jego powołanie, Twoje synostwo zostaje, będzie potwierdzone, a to oznacza, że Bóg będzie z Tobą współdziałał we wszystkim ku dobremu. To jest bardzo, bardzo logiczne. To naprawdę to nie ma nic skomplikowanego. Chyba wierzący czasami próbują bardziej skomplikować sytuację. Czasami myślą, że może muszą zrobić coś więcej albo za wszelką cenę przekonać Pana Boga do niektórych rzeczy, używając właściwego słownictwa, albo może niektórzy uczą się jakichś pewnych modlitw, które ktoś kiedyś napisał, bo kiedyś podziałały. I myślą, że w taki sposób jakoś utargują coś u Pana Boga, że no Panie Boże, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, jak się nieraz modlicie o kogoś. No Panie Boże, no widzisz, jaki On jest dobry. No widzisz, ile On robi dla naszej społeczności. No widzisz, jak On udziela się charytatywnie, jakbyśmy próbowali Pana Boga poinformować o rzeczach, które On wie. Które są jakby oczywiste. Ale dla Boga nie jest ważne to, czy ty działasz charytatywnie, czy ty robisz te wszystkie dobre rzeczy. Dla Boga ważne jest to, żeby Duch Święty, który jest w tobie, nieustannie potwierdzał twoją tożsamość. Więc dopóki On potwierdza twoją tożsamość, tak długo Jezus będzie się wstawiał za tobą. I to jest coś niesamowitego, że ty możesz być nawet jeśli będziesz kiedyś w jakimkolwiek w dołku, o ile jako narodzeni na nowo bywamy w dołku. Jeżeli masz może myśli depresyjne, jakiekolwiek inne rzeczy, jako osoba wierząca, jeżeli ci się w ogóle zdarzy, no to pamiętaj, że dopóki twoja tożsamość nie została zachwiana, to masz Ducha, który będzie się wstawiał za ciebie. Masz Ducha, który się będzie wstawiał za ciebie. I to jest coś niesamowitego, że On, wierzcie mi, ale On naprawdę lepiej modli się niż my. On naprawdę lepiej zna wolę Bożą niż my. On naprawdę lepiej zna wolę Ojca niż my. Więc skoro On zwraca się bezpośrednio zwraca się do Ojca, który jest Ojcem nas, swoich dzieci, to wiadomo, że On wie lepiej. On wie lepiej. I kiedy patrzę, gdzie jest ten moment? Wracając jeszcze do tego stworzenia. I to jest coś niesamowitego, że tu jest napisane, i nawet nie wiem, dlaczego Paweł to napisał. To chyba musiało wynikać z jakiegoś objawienia. Dlatego, że on pisze, że całe stworzenie cały czas oczekiwało i wzdychało na objawienie się synów Bożych. I można zadać sobie pytanie, dlaczego to stworzenie oczekiwało na objawienie się synów Bożych. I tutaj tak naprawdę powinniśmy wrócić do początku Pisma Świętego, do pierwszej Mojżeszowej, do pierwszych dwóch rozdziałów, gdzie Bóg stworzył cały świat, na koniec stworzył człowieka. I pytanie, dlaczego stworzył człowieka? On stworzył go tak naprawdę z miłości. Stworzył go z miłości. Bóg stworzył człowieka, aby rzeczywiście on był obrazem czy manifestacją Bożej miłości. Że jest napisane, że Bóg złożył w człowieku wszystko, co najlepsze z siebie. Wszystko, co najlepsze, całego siebie złożył w człowieku i stworzył człowieka. I w momencie, kiedy człowiek dopuścił do upadku, oczywiście znamy całą historię, ile to lat trwało, w końcu Bóg mówi do syna, słuchaj, musisz pójść i załatwić tą sprawę. Jezus mówi, dobrze, ja to załatwię. Ja to załatwię. Przychodzi i poprzez śmierć na krzyżu, poprzez to, co powiedział, wykonało się. Dzisiaj, kiedy ty zaczynasz wierzyć w to, kiedy naradzasz się na nowo, nie wiem, czy ty jesteś tego świadomy, ale wracasz do pierwotnych zamysłów Pana Boga wobec ciebie, jakie były zupełnie na początku. Jakie były jeszcze w ogrodzie Eden. Bo sami wiemy, że odkupienie oznacza nic innego, jak przywrócenie pierwotnej wartości. Więc nie wiem, czy wiecie, ale ten moment narodzenia na nowo jest jakby przywróceniem pierwotnej wartości, jaką Bóg miał na początku, zaplanował dla ciebie jeszcze przed stworzeniem, założeniem świata. I z racji tego, że twoją i moją tożsamością jest tożsamość Syna Bożego, czyli tożsamość osoby, która, tak jak powiedziałem, jest odkupiona, czyli ma już tą swoją pierwotną wartość, to twoją i moją pierwotną wartością jest tak naprawdę Boża miłość. To jest nasza wartość. Czyli ty i ja jesteśmy obrazem Bożej miłości i nie wiem, czy kiedyś tak o sobie myślałeś, że jesteś obrazem Bożej miłości. Że jeśli ktoś miałby zapytać Pana Boga, Panie Boże, kiedy ty będziesz się modlił, zapytasz, Panie Boże, pokaż mi, jak wygląda twoja miłość, to Pan Bóg wskaże na ciebie. To jest moja miłość. To jest moja miłość. Dlatego, że ja go usynowiłem. Dlatego, że ja go uczyniłem współdziedzicem razem z moim synem Jezusem przez to, że on rzeczywiście oddał mi się całkowicie. Więc kiedy ty zapytasz kiedyś Panu Bogu, Panie Boże, pokaż mi swoją miłość, Pan Bóg wskaże na ciebie. Pan Bóg wskaże na ciebie. I nie wiem, czy kiedyś tak myślałeś w taki sposób o sobie, że to jest twoja tożsamość. Bycie obrazem Bożej miłości. Bycie tak naprawdę obrazem Syna Bożego. I kiedy patrzę na ten fragment, gdzie Duch Święty jest napisany, nieustannie woła, powiem szczerze, ja często muszę naprostowywać swoje myślenie w tym temacie. Dlatego, że rzeczywiście często jak się modlę, zwracając się do Ojca, mówiąc w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby zachować prawidłową, powiedzmy, formę, jako osoba wierząca, że powinienem zakończyć modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale powiem szczerze, że często zapominam o tym, że kiedy Jezus poszedł do Ojca, że On posłał swojego Ducha, który jest z nami nieustannie. I powiem szczerze, przyznam się, właśnie chyba mogę powiedzieć nawet do pewnej ignorancji, do pewnego grzechu, gdzie często jednak zapominam o tym, że On jednak ze mną jest. Przypuszczam, że część z nas w ogóle zapomina o tym, że nawet kiedy przychodzi jakiś problem, jakaś troska, to najpierw zastanawiamy się na sposób ludzki, jak tę sprawę rozwiązać. Tak, to są pierwsze myśli. Jak tę sprawę rozwiązać? Co muszę zrobić? Jak muszę zareagować? Gdzie twoja nowa tożsamość w Jezusie, twoja nowa tożsamość, kiedy ty masz chodzić w tej tożsamości i akceptujesz ją, to w momencie, kiedy spotyka cię coś takiego, ty zaczynasz reagować na to w zupełnie inny sposób. Ty wiesz, że ty jesteś w stanie wyjść naprzeciwko tej potrzebie, temu problemowi, dlatego, że masz odpowiednie wyposażenie. Dlatego, że masz od Ducha Świętego wystarczająco. Że nawet jeśli podchodzisz do pewnej sprawy, dlatego że wiesz, jaka jest twoja tożsamość i wiesz, że Jezus tą sprawę by załatwił, to ty wiesz, że masz Ducha Świętego, który jest nieustannie z tobą i On w trakcie, kiedy ty będziesz działał, On będzie wołał nieustannie, Abba Ojcze. I to jest coś niesamowitego, że dlatego że po to mamy Ducha Świętego, który On woła i potwierdza nieustannie, żebyśmy ten czas, który mamy, poświęcili na manifestowanie się naszej nowej tożsamości. Nie na mnożeniu spotkań modlitewnych, bo mnożenie spotkań modlitewnych nie jest objawem naszej nowej tożsamości. Naszą nową tożsamością jest tożsamość Jezusa, który co robił? Widzimy, chodził. Który po prostu chodził. Chodził, mówi, uzdrawiał. To jest twoja i moja nowa tożsamość. A my często jakby odwracamy tą sytuację, że jesteśmy w stanie zaakceptować to, że jesteśmy synami Bożymi, ale pod warunkiem, że rzeczywiście spędzimy określoną ilość godzin na kolanach. A najlepiej jeszcze w worze pokutnym i w popiele. Dlatego chciałbym, abyś dzisiaj o sobie pomyślał, że twoja pozycja w Bogu jest zupełnie inna. Że twoja pozycja to jest bycie Synem Bożym, współdziedzicem z Jezusem Chrystusem. Jest to pozycja, która mówi o tobie, że masz Ducha, który nieustannie woła. I w związku z tym ty o pewne rzeczy się po prostu nie martwisz. Ty się po prostu nie martwisz, pewnymi rzeczami się po prostu nie przejmujesz. Ty przyjmujesz to, że ty jesteś, to jest, sam Paweł nawet mówi o sobie, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I czy tak myśleliście kiedyś o sobie, że jesteście w miejsce Chrystusa i w związku z tym macie pewne poselstwo, które musicie zanieść. Ale nie da się zanieść poselstwa, nie da się rzeczywiście chodzić i zanieść tego poselstwa, jeżeli będziemy 6 dni w tygodniu spędzać w budynku i się modlić. Widzicie, czasami może być tak, że za dużo się modlimy. Więc żeby być czy objawiać tożsamość Jezusa Chrystusa, trzeba chodzić. Jednak mamy te nogi, mamy te ręce. Więc masz możliwość manifestować tożsamość Boga, tożsamość tak naprawdę Boga Ojca, Jezusa Chrystusa. Masz tą możliwość, ale to tylko i wyłącznie od siebie i ode mnie zależy, czy ty ją zaakceptujesz, bo w momencie, kiedy ją zaakceptujesz, to na pewno będziesz stawiany w takich sytuacjach, gdzie ta tożsamość będzie mogła się objawić. To jest bardzo logiczne, wynikające z listu Pawła do Rzymian. I dlatego chciałbym, żebyśmy pomodlili się, ale nie prosząc o nic Pana Boga, tylko żebyśmy pomodlili się modlitwą dziękczynną. Żebyśmy podziękowali Mu za to, kim my jesteśmy w Nim. Że On nas usynowił. że jesteśmy dzisiaj w takim samym miejscu jak Jezus, że jesteśmy Jego współdziedzicami, że my mamy tą możliwość, sprawować to poselstwo w Jego miejsce. Że my dzisiaj tak naprawdę mamy tego Ducha Świętego. Dlatego chciałbym, żebyśmy, jeśli mogę poprosić, żebyśmy powstali i podziękowali Mu właśnie za te wszystkie rzeczy. Nie prosić o to, ale podziękować. Bo ja wierzę w to, że skoro Ty przyjąłeś już Jezusa do swojego serca, był ten moment narodzenia na nowo, gdzie przyjąłeś też Ducha Świętego, to tak naprawdę to jest coś, do czego my musimy powrócić, bo nieraz zapominamy o tym. Dajemy nieraz sobie, aby wytrącić z ręki tą właśnie naszą tożsamość. Tylko wspomnę jeszcze jedną rzecz, skoro już stoimy, to stójmy, ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Jest taki moment w Starym Testamencie, gdzie Izraelici chodząc po pustyni, siedzieli w jednym miejscu długi czas na tej pustyni i zaczęli grzeszyć z okolicznymi narodami. I jest napisane, że Izraelici sprzęgli się z Baalem Peorem i zaczęli z nimi grzeszyć. Dlatego, że Izraelitom zaczęło podobać się to, że inni dookoła mają już swoje miejsce, oni jeszcze nie mają, siedzieli długo w jednym miejscu, może nawet myśleli o tym, że może Bóg o nich zapomniał i zaczęli z nimi grzeszyć. I przez to, że zaczęli grzeszyć, jeden z nich wziął kobietę z tego obcego narodu i wprowadził do ich obozu. I wtedy jakby ten człowiek, jakby z tą kobietą musieli zginąć. Ale ważne jest to, co się zadziało w tym momencie, dlatego, że naród zaczął sprzęgać się z tym Bogiem, ich Bogiem, z Baalem Peorem, tak? Z Baalem Peorem. Peor oznacza lukę, pewne rozłączenie, pewną dziurę. Także Izrael jakby dopuścił do tego, sprzęgając się z tym Baalem Peorem, że właśnie dopuścili się do tego, że powstała pewna luka, przez którą grzech wszedł do ich obozu. I Izraelici musieli jakby załatwić tą sprawę szybko. Tak i wiemy, że tą postacią był Pinechas. Pinechas, który przebił ich włócznie. Pinechas, który tu jest jakby typem Chrystusa. I widzimy w tej też historii, że Izraelici, dopóki byli w obozie, czyli pod słupem ognia, słupem dymu, gdzie było miejsce Bożej obecności, to zawsze było wszystko dobrze. Oni nie musieli znać nawet, nie wiem, nie wiedzieć, gdzie jest ta ziemia obiecana. Nie musieli tego wiedzieć. Nie było dla nich ważne to, jak długo będą szli. Ważne było to, że byli w miejscu Bożej obecności. I dopóki byli w tym miejscu Bożej obecności, czyli w tym obozie, tak długo im nic nie było. I to jest właśnie jakby troszeczkę obraz Twojej i mojej tożsamości. Dopóki jesteś świadomy swojej tożsamości w Bogu, tak długo jesteś w Bożej obecności i nawet jeżeli pewnych rzeczy nie wiesz, czy nie widzisz gdzieś do przodu w czasie, to masz gwarancję, że będzie wszystko dobrze. Że masz gwarancję, że będzie wszystko dobrze. I w tym momencie, kiedy ta tożsamość nie zostanie zachwiana, nie ma takiej możliwości, żeby taki właśnie Baal Peor się przedostał do Twojego życia. Dlatego podziękujmy Panu Bogu za Twoją i moją tożsamość. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, naszym Ojcem. Że my dzisiaj, Panie Boże, możemy wyjść z położenia, z takiego stanowiska, Panie Boże, Twojego Syna, współdziedzica z Twoim Synem. Panie Boże, i to jest coś niesamowitego, że my dzisiaj, Panie Boże, możemy w Chrystusie, że możemy dzisiaj, Panie Boże, w Twoim imieniu tutaj stać, możemy sprawować pewne poselstwo, możemy rzeczywiście objawiać się, objawiać, Panie Boże, Twoją tożsamość. I dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty nie zapominasz, Panie Boże, o swoich dzieciach. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że Ty nieustannie, który jesteś w nas, wołasz i potwierdzasz naszą tożsamość. Duchu Święty, modlę się o to, abyśmy nigdy nie ignorowali Ciebie w swoim życiu. Abyśmy zawsze swoje oczy mieli skierowane rzeczywiście ku górze. Żebyśmy rzeczywiście, żyjąc w tej tożsamości, jaką miał Jezus Chrystus, wykonywali rzeczy, które są w tej tożsamości. Modlę się, Duchu Święty, o to, abyśmy nie próbowali być mądrzejsi od Ciebie. Żebyśmy nie próbowali rzeczywiście robić rzeczy za Ciebie, ale dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami 24 godziny na dobę, że nawet jeśli jakiegoś dnia nie wiem, jak mam się pomodlić, nie wiem, jak mam się zwrócić do mojego Ojca, to Ty to robisz za mnie. I dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który właśnie potwierdza i utwierdza naszą nową tożsamość. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.